to przez historyków nauki jest stwierdzone, że jest trójka polskich uczonych, którzy się naprawdę liczą na świecie, jeżeli chodzi o dokonania naukowe. Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska-Curie i Stefan Banach. To jest taka wielka trójka i to jest smutne trochę, że jak się na przykład weźmie jakąś książkę, spis, to liceum, szkoła imienia Kopernika non-stop, imienia Marii Skłodowskiej-Curie non-stop, a imienia Banacha prawie w ogóle. O Banachu to ja słyszałem wcześniej. Ja się interesowałem matematyką, więc siłą rzeczy musiałem wiedzieć o Banachu. To i owo. A drugi element był taki, ja jestem po kądzieli ze Lwowa i jako student wziąłem udział w wycieczce studenckiej do Lwowa, no i łaziłem po Lwowie. Znalazłem kawiarnię szkocką, znalazłem grób Banacha.
Jesteśmy przy grobie Stefana Banacha,
który został pochowany w grobowcu Riedlów. Proszę bardzo, mamy tu napis. Dr Stefan Banach, profesor Uniwersytetu Lwowskiego. Wybitny matematyk o randze światowej. Wiemy, że w UNESCO jego popiersie stoi obok popiersia Einsteina. Jego teoria funkcjonalnej analizy i przestrzeni wektorowych jest znana na całym świecie. Na teorii matematycznej Banacha realnie rozwija się podalsza matematyka, ale nie tylko matematyka, współczesne nauki komputerowe biorą swój początek. Ulam, uczeń Stefana Banacha, właśnie jest kontynuatorem jego dzieł.
Ten geniusz był specyficzny, bo Banach był dzieckiem nieślubnym. Jego ojciec był żołnierzem, nazywał się Greczek, matką była Katarzyna Banach i on ma nazwisko po matce. Matka była służącą u oficera, u którego Greczek był adiutantem. W pewnym sensie mogę powiedzieć, że myśmy jako Polacy mieli szczęście, że Banach się nazywa Banach. Nie wiem, czy wielu obcokrajowców mówiłoby Greczek Space.
Matka nie mogła go jakoś utrzymać, być może nie miała na to środków, więc on przez jakiś czas się wychowywał w rodzinie tego Górala Greczki spod Nowego Targu, a potem przeniósł go ojciec do Krakowa i dał go na wychowanie do pani, chyba się nazywała Płowa. On się tam kontaktował z takim Francuzem, który nazywał się jakoś tak Mian, to znaczy mój, Le Mian, czy coś takiego, Mian. No, więc on go nauczył trochę po francusku i bardzo docenił wybitną inteligencję Banacha, także go jakby wprowadzał na pokój do swoich znajomych, także ta przyjaźń z tym Francuzem odegrała pewną rolę. Na wychowanie Banacha młodego łożył jego ojciec, który był urzędnikiem kolejowym, no i ta przybrana rodzina pani Płowej. Także on, jak wspominają jego koledzy, nie cierpiał absolutnie niedostatku, znaczy nie był ani zabiedzony, ani niedoprany. Niewątpliwie ten fakt, prawda, jego pochodzenia skrywanego, bo jak tam czytałem we wspomnieniach, to też było tak, że on nie wiedział, kto jest jego ojcem. Spotykał się z tym ojcem, ale nie mógł, kontaktując się z dziećmi, no nazwijmy to z prawego łoża, nie mógł się do niego zwracać per tato czy coś takiego. Jakieś tam były no, dość smutne rzeczy, które niewątpliwie też miały wpływ na tę tak zwaną jego skrytość. No ale to jakoś nie miało wpływu na jego zainteresowania matematyczne. Można powiedzieć tak, on no, interesował się w tym, co w tamtym czasie było, może słowo modne nie jest dobre, ale było, prawda, czyli dzisiaj mówi na topie, prawda, czyli było no, tym, czym się cały świat matematyczny interesował. On się tym interesował, no i w tym potrafił coś zrobić.
Geniusz był rzeczywiście wyjątkowy. Z tego, co wiem od księdza profesora Andrzeja Turowicza, który znał Banacha osobiście, to dla Banacha istniała tylko matematyka. Ciekawa jest droga Banacha, bo Banach skończył szkołę, mieszkał w Krakowie przez 20 lat, w Krakowie wziął ślub. Jego twórczość matematyczna jest głównie związana ze Lwowem, ale jednak w Krakowie wyedukował się. Ale gdy skończył szkołę, Banach uznał, że matematyka jest ciekawa, ale tam chyba wiele nowego się nie da zrobić i poszedł na studia na Politechnice Lwowskiej, studia inżynierskie. Jakoś mu się to chyba nie podobało, poza tym wybuchła wojna. Banach wrócił do Krakowa i podobno uczęszczał jako wolny słuchacz na jakieś wykłady na uniwersytecie, ale żadnych studiów nie ukończył. No i miało miejsce...
Zbliżamy się do Planck.
Tak, właśnie. Miało miejsce, jak mówił Steinhaus, jego największe odkrycie matematyczne. Wybitny matematyk Hugo Steinhaus, kilka lat starszy od Banacha, był wtedy w Krakowie. wieczorem spacerował po plantach i nagle usłyszał słowa całkalebega. To było wtedy nowoczesne pojęcie współczesnej matematyki, więc bardzo się zdziwił. Dwóch młodych ludzi rozmawia o czymś tak na owy czas zaawansowanym. Jednym z tych ludzi był Banach. On zaczął z nimi rozmawiać i w szczególności podczas rozmowy oni powiedzieli, że się interesują matematyką. To był Banach i Otto Nikodym. I w czasie tej rozmowy podał im problem, nad którym właśnie pracuje. No i parę dni później Banach przyszedł do Steinhausa z gotowym rozwiązaniem.
W nauce to jest tak jak z wybuchami wulkanów. Coś tam że pod spodem i w pewnym momencie wybucha, prawda? No tak było z wybuchem na przykład renesansu. Drugą taką eksplozję mieliśmy w okresie oświecenia. Też fantastyczną eksplozję, prawda? No i tak jest zawsze. Podobnie było i w przypadku właśnie analizy funkcjonalnej, można powiedzieć, teorii przestrzeni Banacha. W matematyce tamtego czasu, można powiedzieć, pod skórą wrzało. A Banach był tym, który zobaczył, że pewne rozumowania, które się pojawiają w różnych miejscach w matematyce, można zorganizować i zrobić z nich metodę. No i tak się ta teoria narodziła. Czy gdyby Banach żył 50 lat wcześniej, czy by to wymyślił? Nie sądzę. Nie sądzę. Ważne jest też miejsce, w którym żył. To jest szalenie ważna rzecz. Kraków, no, jak nieraz sobie chodzę po Krakowie i tak się patrzę na te miejsca między nimi, w których Banach mógł się obracać, to się wydaje, że to również miało wpływ na jego zaistnienie. Niech pani zwróci uwagę, że w tamtym czasie w Krakowie pojawiły się osobowości, trudno to porównywać, równie genialne jak Banach. Przecież kilkanaście lat przed Banachem urodził się Tadeusz Boy-Żeleński. Chodził zresztą do tego samego liceum, co Banach, tylko nieco wcześniej. Jeszcze wcześniej do tego samego liceum chodził Wyspiański. Nie będę mówił o innych, tylko o tych, którzy są najbardziej znani. Ta trójka mogła się spotkać w Krakowie, miała szansę spotkać się w Krakowie, no nie wiem przy jakich okazjach. Wyspiańskiego znali wszyscy, prawda? Banacha w tamtym czasie być może nie znał nikt, no bo gdy Wyspiański umierł, to Banach miał, nie wiem ile, 15 lat, prawda? 15 lat miał, ale na pewno Banach wiedział, kto to był Wyspiański, prawda? Dobrze, że Banach nie... może źle, bo Wyspiański malował portrety i potem je zwracał, jeżeli ktoś się, prawda, nie wybił. Wiadomo, że Rydlowi zwrócił portret. Mój Boże, żeby wszyscy byli tak inteligentni, jak Rydl. Gdyby namalował portret Banacha, to by mu go na pewno nie zwrócił. Fachowcowi można o tym powiedzieć ściśle i dokładnie. Komuś, kto nie bardzo wie, na czym polega ta matematyka, której dotyczą przestrzeni Banacha, to trudno wytłumaczyć, ale mogę powiedzieć tak. Można mieć kapustę, można mieć ryż, można mieć mięso, można mieć przyprawy. Żeby zrobić z nich gołąbki, no to trzeba geniuszu pewnego, żeby to wymyślić. Otóż podobnie jest z przestrzeniami Banacha. Wszystko, co w przestrzeniach Banacha jest, było znane przed Banachem, bo i algebra liniowa była znana, geometria euklidesowa była znana. Było znane pojęcie zupełności przestrzeni metrycznych, bo ono się pojawiło jakieś 20-30 lat przed tym, nim Banach zaczął pracować właśnie ze swoimi przestrzeniami, ale zrobić z nich twór takim, jakim są przestrzenie Banacha, to na to trzeba było właśnie tego geniuszu, tego ostrego widzenia, jak to zobaczył Banach. Przestrzenie Banacha stworzyły genialne ramy dla pracy nie tylko w różnych teoriach matematycznych, ale także w fizyce, na przykład we fizyce i nie tylko w analizie matematycznej, z której to te przestrzenie wyrosły, ale także w rachunku prawdopodobieństw.
Był bardzo lubiany wśród studentów i tak jak mówiła Państwu, na akademickiej, kiedy wyskręcaliśmy za pomnikiem Gruszewskiego, a kiedyś Fredry, byli korpusy uniwersytetu, tam właśnie wykładali matematycy. Ich w przerwie przychodzili do kawiarni szkockiej. W tej kawiarni rozmawiali, pili kawę, ale byli zafascynowani matematyką, nie mogli nawet w czasie przerwy mówić o niczym innym, rozwiązywali swoje zadania. Do tego trzeba na czymś pisać. Na serwetkach pisali to krótkotrwale, zaczęli pisać na blatach stolu. Blaty były białe, marmurowe, blaty na tych blatach pisali. Co nie zdążyli, kelnerzy brali te stoly, wynosili do pomieszczeń pomocniczych. Następna przerwa, profesorowie wracają, wynoszą im te stoly, oni dalej rozwiązują, później kelnerzy te stoly myją. Nareszcie im to się sprzykrzyło. Pożalili się żonie Banacha i żona Banacha przyniosła do kawiarni szkockiej zeszyt w twardej okładce.
To była taka niesamowita atmosfera. Dzisiaj chyba to byłoby niemożliwe. Mamy te tyle rzeczy, internet, telewizja, szaleństwo tu i ówdzie. A tam były inne trochę czasy. I oni siedzieli i rozmawiali o matematyce. A Banachowi bardzo odpowiadała właśnie taka kawiarniana atmosfera, dyskusja. I oni spotykali się w kawiarni, dyskutowali o matematyce, stawiali problemy, rozwiązywali je, fundowali nagrody za rozwiązanie.
Bardzo różne nagrody.
Piękny przykład. Gęś żywa. Przyjaciel i współpracownik Banacha, Stanisław Mazur, ufundował za rozwiązanie pewnego problemu żywą gęś i ten problem czekał do 72 roku na rozwiązanie. Rozwiązał go młody wówczas Szwed Per Entfle, który przyjechał do Warszawy i odebrał od sędziwego wówczas Mazura gęś. Świat matematyczny obiegło zdjęcie. Mazur, Entflo i gęś. Gęś była w środku, w koszyku. Fundowali te nagrody i oni notowali rozwiązania na marmurowych blatach stolików. Jak byłem w 78 roku we Lwowie i obejrzałem sobie te kawiarnie, tam była taka jadłodajnia, ale marmurowych stolików tam już dawno nie było. Tam teraz jest bank notabene.
No, nie ma już tej kawiarni.
Nie ma już kawiarni. Podobno Uniwersytet Lwowski teraz chciał wykupić, ale było za drogo. Kelner potem pieczołowicie czyścił stolik i nie jeden ciekawy dowód ciekawego twierdzenia przepadł. Więc po pewnym czasie żona Banacha, Łucja, kupiła specjalny zeszyt, który był u kelnera do dyspozycji klientów i na życzenie matematyka kelner przynosił księgę szkocką, tam się wpisało problem, rozwiązanie. Jeszcze dodam, to się wszystko działo w kawiarni szkockiej, stąd nazwa księga szkocka. Oni wcześniej się spotykali w Café Roma, ale przenieśli się naprzeciwko do kawiarni szkockiej, oficjalnie z przyczyn nieporozumień z właścicielem, a naprawdę ponoć rachunków nie płacili, mieli za duże długi, właściciel się zdenerwował. Ten zeszyt z tymi uwagami, problemami, rozwiązaniami, przetrwał wojnę, został ocalony, potem został przetłumaczony na język angielski i wydany przez Birkhäusera jako księga szkocka. To zostało wydane jakoś 30 lat temu i to jest bardzo ciekawa pozycja, bo jako że wydana dużo po wojnie, obok tych problemów, tam jest, co z tych problemów dalej wyniknęło. I to się okazało, że wiele z nich prowadziło do kolejnych niesamowicie ważnych badań matematycznych. Redaktorem tego tomu, człowiekiem, który to opracował, był Daniel Moldin, Amerykanin, amerykański matematyk, też ciekawa postać, bo to był gracz amerykańskiego futbolu i mógł z wielką karierę zrobić jako amerykański futbolista, on był w tym dobry, a on wybrał matematykę. Miałem przyjemność go kiedyś poznać. No. I właśnie go pytałem, jak to się stało, że on, Amerykanin, się tym zainteresował. On powiedział, że on był w pewnym ośrodku i tam był Stanisław Ulam. No, znana postać. No i tak
ze
szkoły lwowskiej, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i tam siedzieli w kawiarni, rozmawiali. Ula mówi, a zupełnie jak w kawiarni szkockiej. Więc on się zapytał, co to było w tej kawiarni szkockiej. I tak go to zainteresowało, że doprowadził do wydania tej książki.
Ale ta książka dzisiaj jeszcze inspiruje. Tam są jakieś problemy nierozwiązane. To jest niesamowite.
Ba, w matematyce jest wiele problemów nierozwiązanych. Takie niektóre to czekają dziesiątki lat. Wielkie twierdzenie Fermata czekało prawie 400 lat. Ponoć taki matematyk wybitny niemiecki David Hilbert, to też historia opowiedziana przez Steinhausa, pytał Steinhausa, czy pan wie, jaki jest najważniejszy problem w ogóle? Mówi, no, a o co chodzi? No. Mówi, że Hilbert, że gdyby zasnął na 500 lat i za dotknięciem czarodziejskiej różdżki po 500 latach się obudził, to nie pytałby, kto rządzi na świecie, co odkryto, co się stało, tylko co wiadomo o zerach funkcji zeta Riemanna, bo hipoteza Riemanna to jest najważniejszy problem w ogóle. Więc niektóre problemy, to jest matematyka, niektóre problemy czekają lata na rozwiązanie.
Banach był profesorem, był zajęty matematyką, ale był człowiekiem, bardzo lubił zabawy, lubił gdzieś tam sobie w nocy pohulać. Czasem przychodził na wykłady w muszce, w lakierkach i bardzo zmęczony. Wtedy studenci siedzieli cicho. Czasem profesor sobie mógł zdrzemnąć i nikt pary z ust nie wypuszczał, bo profesor odpoczywa. Mówili, że Banach potrafił zrobić ręką, jednym ruchem na tablicę idealne kolo, że można było mierzyć cyrklem, to było kolo takie, jak ma być. I założyli się studenci, że jest jeszcze jedna osoba, która takie potrafi. On mówi, nie może być. Przyprowadzili pana, a proszę bardzo, i ten pan, raz idealne kolo. Jakim pan jest profesorem? Gdzie pan wyklada? Kim pan jest? On mówi, jestem kataryniarz z sąsiedniej ulicy.
ciekawa jest historia o tym, jak Banach zrobił doktora. Słyszałem to od księdza profesora Turowicza, który słyszał od kogoś ze Lwowa, jak Banach bardzo szybko w tym Lwowie miał rezultaty takie, że to było godne znakomitej pracy doktorskiej. Jednak nie chciało mu się tego pisać. Mówił, a może jeszcze coś ciekawego, innego wymyślę. No i w końcu autorytety na uniwersytecie się zdenerwowały. Spisano uwagi Banacha na tematy pewnych badań. To zostało zaakceptowane jako znakomita praca doktorska. Ale był wymagany jeszcze egzamin. Ponoć kiedyś ktoś Banacha zaczepił na korytarzu. Proszę pana, jacyś tam ludzie są w dziekanacie, mają jakieś problemy matematyczne. Pan na pewno będzie w stanie odpowiedzieć. Więc Banach poszedł, chętnie odpowiedział na serię pytań, nie zdając sobie sprawy, że właśnie zdaje egzamin doktorski przed specjalnie przybyłą w tym celu z Warszawy komisją. Sądzę, że dzisiaj taka procedura nie miałaby szans. Dzisiaj jest tyle formalności do wypełnienia.
Czy to znaczy, że nie ma geniuszy już?
Są, ale takiej indywidualności jak Banach, to polska matematyka innej, porównywalnej nie miała.
Możliwość bezpośredniego dialogu, wymiany myśli tak na gorąco jest nie do przecenienia. Także jedno i drugie odgrywa rolę. Matematycy muszą się ze sobą spotykać i rozmawiać, prawda, żeby sobie komunikować nie tylko przy pomocy słów, ale czasem gestu, prawda, barwy głosu i tak dalej. Dużo więcej się powie czasem gestem, prawda, niż słowem. No a z drugiej strony, no naprawdę matematyka się rozgrywa gdzieś w tak głębokich partiach ducha każdego, że w tym sensie z nauką absolutnie jakby taką samotniczą.
Prawda? A jakby się dzisiaj Banach odnalazł?
No zapewne by się odnalazł, no nie wiem. No. On był dziekanem we Lwowie, no to jest też taki fragment jego życiorysu, jak Niemcy wkroczyli. Najpierw wkroczyli oczywiście Rosjanie do Lwowa, no i tam go zrobili jakimś dziekanem. Wiem, że jeździł do Moskwy, rozmawiał z matematykami rosyjskimi z tamtego czasu, prawda? Potem jak wkroczyli Niemcy, no to był karmicielem wszy w Instytucie Weigla. No a potem znowu, prawda, po wyzwoleniu, znowu przez jakiś czas był dziekanem, nie wiem, trwało to rok czy ileś, prawda, tego uniwersytetu we Lwowie. To był matematyk przecież polski, uformowany przez Polaków, no ale nieświadomość różnych encyklopedystów powoduje, że tam w encyklopediach ukraińskich się pisze tam, prawda, ukraiński matematyk, czy nawet sowiecki matematyk. To dziwne, tego by Banach być może nie przeżył, gdyby o tym słyszał, no ale no taki był czas. Pani się powiedział, jakby się dzisiaj odnalazł. On tam, prawda, pełnił jakieś funkcje. Myślę, że dziś trudno powiedzieć, czym by był. Był na pewno równie genialnym matematykiem, jak i wtedy. Zajmowałby się być może czymś innym. Banach pisał doskonałe podręczniki. Podobno przymuszony przez życie, to znaczy nie miał pieniędzy i pisał podręczniki, ale świetne podręczniki pisał. Mam ich kilka i naprawdę się nie zestarzały. No pewnie, że tam i oznaczenia się trochę zmieniły i sposób formułowania myśli się zmienił, ale to, co jest istotne, mianowicie no, ten sposób dojścia od tego punktu do tego po najkrótszej drodze, to zostało i to jest.
Kiedyś w Encyklopedia Brytennika Banach był przedstawiony jako Soviet Mathematician, jako radziecki matematyk. I dużo czasu zajęło, zanim to zostało wyrzucone. Były protesty i tak dalej. W następnym wydaniu zniknęło Soviet, ale nie dali Polish Mathematician. I to było na zasadzie tak, że to był w tej Encyklopedia Brytannica 15. edycja. Radziecki matematyk urodzony w Austro-Węgrzech, zmarły w ukraińskiej SSSR. O Polsce ani słowa nie było. Ja nie powiedziałbym, żeby można mówić w Polsce o zapomnieniu Banacha. Ja bym raczej powiedział o tym, że w ogóle w Polsce nazwisko takie jak Banach nie zaistniało. Nie wiem, to jest chyba kwestia jakiejś ogólnej tendencji i to zarówno za komunizmu, jak i teraz, że nasze sukcesy naukowe nie są odpowiednio reklamowane. Polska nauka, tak, kojarzymy, tak jak mówiłem, Kopernika, Marię Skłodowską-Curie. Jak kiedyś myśmy z moim przyjacielem, z Dzisiem Pogodą, robili taką sondę uliczną, napisaliśmy taki artykuł o najbardziej wówczas znanym polskim matematyku Januszu Onyszkiewiczu, który wtedy był ministrem obrony narodowej, a on jest matematykiem z Uniwersytetu Warszawskiego, zaczął się matematyką, od dawna nie zajmuje, ale wtedy był autorem takiego słynnego zbioru zadań. I napisaliśmy na karteczce 5 nazwisk matematyków i na rynku krakowskim zrobiliśmy taką sondę uliczną. Na kartce napisaliśmy 5 nazwisk matematyków i zapytali, czy im te nazwiska coś mówią. Nazwisko Onyszkiewicza mówiło większości. Natomiast Banacha kojarzyło 8 osób na 100 w Krakowie na rynku. Więc to też nie jest tak źle, bo jednostki kojarzą. Ale to nie wydaje mi się, że Banach był w tej chwili mniej znany niż 5 lat temu, 10 lat temu, 20 lat temu. Po prostu, no niestety, u nas się nie reklamuje sukcesów naukowych, a wielka szkoda. Wydaje mi się, że w innych krajach jest znacznie lepiej. On po prostu żył matematyką. Podobno ludzie, którzy go znali, mówili, że eksplodował pomysłami cały czas. I gdyby za nim podążało dwóch skrybów i cały czas notowało to, co on powiedział i jakie miał uwagi na temat matematyki, może wtedy większość rzeczy, które on dokonał w matematyce, było zapisana. A tak, on nie notował wszystkiego, on po prostu szedł dalej, rozwiązywał dalsze problemy. Tutaj jeszcze zaczęliśmy, że od Krakowa. On miał wrócić do Krakowa. Po wojnie specjalnie dla niego utworzono trzecią katedrę matematyczną na naszym uniwersytecie, na Uniwersytecie Jagiellońskim. No niestety nie zdążył, zmarł. Ponoć kilka dni przed wyjazdem do Krakowa, przed objęciem tej katedry. W tym miejscu się urodził, tu spełnił dzieciństwo, tu się wyedukował i tu miał przyjechać objąć katedrę. W Krakowie jest ulica Banacha. Można powiedzieć, że to jest raczej nie tyle ulica Banacha, ile przestrzeń Banacha, bo jak to jest ostatnia ulica przy granicy Krakowa, jak się jedzie szosą na Warszawę. Tam jest takie puste pole.